Strefa komfortu.
Iwona Damska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek, a razem ze mną pani profesor Anna Maria Zawadzka, psycholożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry pani redaktor.
Pani profesor od wielu lat zajmuje się dobrostanem, materializmem, także marką, zachowaniami konsumenckimi. Ten fragment psychologii jest pani najbliższy.
U mnie tak wypadło, że napisałam książkę habilitacyjną na temat tego, dlaczego przywiązujemy się do marki. I wyniki badań tej właśnie publikacji wskazały, że marka produktu, bez względu na to, jaki to jest typ produktu, czy to jest papier śniadaniowy, czy też jakiś luksusowy towar, na przykład pierścionek zaręczynowy, czy też telewizor, zawsze jest wybór tej marki związany z jej symboliką. I to oczywiście można by dyskutować, na ile to jest świadome. Mm-hmm. Ale marka, jej symbolika jest podstawą wyboru. I to spowodowało, i późniejsze czytanie literatury na temat właśnie dominacji wartości materialistycznych, szczególnie w wysoko zaawansowanych kulturach konsumpcji, takich jak Europa Zachodnia czy Ameryka, że zainteresowałam się właśnie, dlaczego tak jest, że ludzie właśnie tą symboliką tak bardzo w tą symbolikę wierzą i z tego powodu kupują większość produktów. No i to była ścieżka do zajęcia się materializmem, który tak naprawdę może być różnie rozumiany, ale też wywodzi się po części z badań psychologów biznesu, którzy zajmują się właśnie odpowiedzią na takie pytania jak: dlaczego ludzie kupują? Co powoduje, że chcą mieć więcej? Jakie są przyczyny tego, że na przykład chcą mieć taką, a nie inną markę? W jakim celu chcą mieć pieniądze? Na co chcą je wydawać? To są pytania, które się stawia, i w ramach tych pytań też okazuje się, że jest taka cecha i takie są przekonania ludzi, które nazywa się materialistycznymi, które mogą właśnie wiązać się z innym podejściem i do wydawania pieniędzy, i do kupowania. A potem niezależnie okazało się, że nie tylko relacja nasza z produktami wiąże się z tym materializmem i wchodzeniem w materializm, czy nasze przekonania, nasze jakieś zachowania, ale też kluczowe są wartości, czyli materializm też oznacza wybór określonych wartości w życiu, które nie zawsze są zgodne z tymi, jakie mamy w kodzie dobrostanu. Czyli są pewne wartości, które jeżeli realizujemy, mamy zdrowie i siłę i sens, a wartości materialistyczne są wręcz przeciwne i można by powiedzieć właśnie trochę zabierają. Natomiast chcę tylko podkreślić to, czyli mamy możliwość widzenia tego materializmu z perspektywy biznesu, zatem jakaś cecha człowieka, która wiąże się z wyborem wartości, z wydawaniem pieniędzy, z wyborem produktów przede wszystkim. I druga to są wartości, które przyjmuje się w życiu kosztem odsuwania wartości ważnych i wartości, które są przede wszystkim promowane przez kulturę, w jakiej żyjemy, współczesną kulturę konsumpcji.
Tak, to się bardzo dobrze wpisuje, to wprowadzenie pani profesor, w książkę, właściwie w publikację naukową, Wplątani w konsumpcjonizm, Podaruj nastolatkowi szczęście, to jest najnowsza pani publikacja, która jest pewnie zbiorem doświadczeń, ale przede wszystkim licznych badań, przytacza pani też naukowców, którzy od lat zajmują się tym problemem. Nie rozstrzygniemy dzisiaj oczywiście tego fundamentalnego pytania mieć czy być, ale ja odnoszę wrażenie, że współczesne czasy nam odpowiadają dość otwarcie i też podprogowo, że jednak mieć daje nam szczęście, że posiadanie pieniędzy łączy się ze szczęściem. Czy króciutko może poproszę o odpowiedź, czy zawsze tak było, czy jednak jest to domena ery nowożytnej i to się wiąże z początkiem, no krótko mówiąc, reklamy?
Sprawa jest bardzo skomplikowana, dlatego że zawsze jakaś koncepcja szczęścia wynika z tego, jakie wartości są w danej epoce dominujące. Jakby popatrzeć na różne epoki, to oczywiście każda epoka zmieniała myślenie o tym, co stanowi o sensie wartości, co daje przyjemności w życiu. Ale wraz z rozwojem industrializacji I zaawansowaniem technologicznym, które było przede wszystkim po to na początku rozwijane, żeby zwiększać możliwości produkcyjne i sprzedażowe różnych firm. No, kwestia jest taka, że powstała idea dotycząca tego, jak bardziej konkurować w tym świecie industrialnym i się okazało, że ta konkurencja nie polega na tym, że się robi dobre produkty jakościowo i rzetelne, które długo mogą być używane, ale właśnie kluczem jest to, jak się je zaprezentuje i co będzie się przekazywać ludziom. No i tu 1920 rok, mamy pierwsze reklamy, które mówią, jak to kupisz, będziesz szczęśliwy. Produkt X, markę X, prawda? I wchodzi w grę takie pokazywanie szczęścia, że ono tak naprawdę uzależnione jest od tego, co my wybieramy, jakie produkty kupujemy, gdzie przebywamy. To oczywiście może być prawdą, bo szereg doznań dla nas jest ważnych. Pójście w różne miejsca, które dają tak zwane zjawisko O, czyli podziwu, są niezwykle ważne, patrzymy na przyrodę, to wszystko daje. Natomiast tutaj chodziło o to, żeby nie patrzeć na szczęście jako coś, co jest dane człowiekowi, może je znaleźć bez pieniędzy, tylko że zawsze są powiązane z pieniędzmi, że musisz mieć pieniądze, żeby osiągnąć to szczęście, które jest na przykład w postaci listy marzeń, prawda? A ta lista marzeń nie jest związana z rzeczami nie takie, które nie, można nie kupić, tylko właśnie te, na które trzeba mieć pieniądze.
Czyli lista marzeń na przykład planuje sobie, że wejdę na Mount Everest, tak? Za 2 lata i się przygotowuję do tego.
Nie, to jest jakby bardziej skomplikowane, bo wejście na Mount Everest jest jakimś rodzajem pasji. To nie jest związane
To jest w opozycji do tego, tak? Że ktoś myśli o tym, że chce wejść na Mount Everest, a druga osoba pomyśli, że za 2 lata będzie stał największy z możliwych samochodów w salonie pod moim domem, tak?
Albo jacht luksusowy, na którym będzie można pływać i pokazywać, że ma się wyższy status i większy sukces niż moi koledzy w pracy. Prawda?
No tak, to jest też oddzielny temat, jak różne grupy zawodowe postrzegają szczęście i co powinno się znaleźć w domu czy pod domem. Na razie to zostawiamy, czyli właściwie ta koncepcja szczęścia, ona się bardzo mocno przewartościowała w około 1900 roku, tak jak pani mówi, wraz z pojawieniem się pierwszych reklam i pewnie chodzi o Stany Zjednoczone.
To znaczy, trzeba powiedzieć tak, że zaczęła się taka polityka ekonomiczna, że szczęście jest tym, co się kupuje, a nie tym, co można po prostu, do czego można dążyć. Tak? To jest niezwykle ważne, dlatego że z tego też wynika cała masa późniejszych konsekwencji związanych z tym, że dzisiaj mamy przemysł szczęścia, który tak naprawdę oferuje różne formy szczęścia, za które trzeba zapłacić.
No tak, ale jak pisze pani w swojej pracy, ten sukces finansowy i bogactwo no nie jest gwarantem szczęścia. Przytacza pani badania, z których jasno wynika, że jak osiągamy pewien pułap dobrobytu, tak, pieniędzy i mamy ich coraz więcej, to dobrostan psychiczny nam się nie zwiększa. Z czego to wynika? Wydawać by się mogło, że coraz więcej, coraz lepiej możemy kupić, możemy pojechać w najdalsze zakątki świata, a z tym szczęściem to tak różnie, niekoniecznie. Ono wzrasta proporcjonalnie do ilości zer na koncie.
Właśnie, to jest kwestia po pierwsze, czego człowiek potrzebuje w życiu do optymalnego rozwoju, do zdrowia. Bo tak naprawdę zdrowia psychicznego, fizycznego, do poczucia tego, że realizuje swoje życie. Faktycznie. I jest tak, że pieniądze, sukces finansowy są potrzebne, żeby nam dać pewne możliwości, czyli się wyedukować, bo przecież wiemy, że edukacja bardzo często daje nowe drzwi. Znaczy dzisiaj może można by dyskutować, ale jest tak, tak było. Dalej, że można na przykład faktycznie zakupić jakieś narzędzia, które pozwalają nam realizować swój, powiedzmy, rozwój, tak jak tutaj siedzimy w studio bez tych mikrofonów odpowiedniej generacji, bez narzędzi, nie można by było nagrać żadnego programu. Natomiast problem jest taki, że te pieniądze, jeżeli je się zarabia, one zaczynają, nazywają to badacze i psychiatrzy, i psychologowie, też ludzie, którzy zajmują się ogólnie biznesem, a widzą konsekwencje negatywne, tak zwaną afluenzą. Czyli problem jest taki, że jeżeli człowiek zarabia pieniądze i w pewnym momencie ma ich już więcej na koncie, to tak zwany przysłowowy milion, który pewnie teraz trochę więcej wynosi niż kiedyś, to wówczas zaczyna go cieszyć coraz więcej liczb na koncie. Tak? To jest tak, że w ten sposób patrzy, że jego radością jest zbieractwo tych liczb niż bardziej jakiś rodzaj życia. No i teraz konsekwencją tego jest to, że czas jest zasobem, który nie jest odtwarzalny. Tak jak pieniądze można zarobić, jak się człowiek bardzo postara, tak z czasem jest trudniej. I w związku z tym, jeżeli czas się poświęca na zarabianie pieniędzy i pracę, to bardzo często jest to kosztem rzeczy, które są podstawowe dla naszego zdrowia psychicznego i dla naszego jakby funkcjonowania optymalnego, bez względu na to, w jakim człowiek okresie życia jest. Czyli nie mamy czasu na budowanie relacji głębokich z ludźmi, nie mamy czasu na bycie we wspólnotach różnego rodzaju, które dają poczucie przynależności, które dają poczucie akceptacji, które dają jakby poczucie tego, że jest się ważnym dla kogoś. Dalej, nie mamy możliwości często, żeby realizować swoje pasje, bo część zawodów, które dają pieniądze, to są zawody wyuczone dla pieniędzy, nie dlatego, żeby realizować swoje talenty. W związku z tym człowiek żyje w frustracji, idzie do tej pracy i cały czas mówi, że musi jeszcze zaoszczędzić pieniądze, zarobić, bo chce potem odcinać kupony, ale te kupony nigdy się nie odcinają.
Czyli to jest jakiś, przepraszam, rodzaj uzależnienia, tak?
Uzależnienie. I teraz dalej dążę do tego, jak to jest z tym szczęściem, że jeżeli my obierzemy taką ścieżkę, to dzieje się coś takiego, że my zaczynamy wpadać w młyn praca, a jeżeli jest młyn praca, to muszą być zakupy, bo my musimy znaleźć jakąś odskocznię.
Odreagować musimy, tak?
Tak, i w związku z tym my wchodzimy w taki młyn, który jest naszym stylem życia, że zarabiamy po to, aby coś kupić i to kupowanie daje nam chwilową radość, która powoduje, że musimy dalej zarobić, żeby znowu coś kupić. Nie?
No tak, tylko tak jak pani profesor mówi, ta radość jest chwilowa. Myślę sobie teraz o zakupach, bo wytwarza się taki mechanizm, że to się bardzo szybko nudzi. Tak,
ale to jest jeszcze jedna
nowego doznania.
Tak, ale to jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ja nawet nie myślę o tej nudzie, ja myślę o tym, że jeżeli ja wchodzę w to, że te zakupy muszę kupować, dlatego że mi to daje radość, a przedtem nie inwestuję w relacje, w głębokie relacje z bycia z innymi, ważność swoją wynikającą z bycia z innymi, to wówczas to kupowanie daje mi poczucie własnej wartości.
No właśnie,
i tu od razu, jest ten klucz.
Tak, od razu pytanie, dlaczego ludzie przyjmują w swoim życiu nastawienie materialistyczne? Poniekąd pani profesor odpowiedziała, że to podbija pozornie nasze poczucie własnej wartości, tak? A na końcu może się okazać, że zostaniemy z górą rzeczy bez ani jednego człowieka obok, tak? To może do tego prowadzić.
Jest takie piękne zresztą cytat z Fromma, który tu przychodzi mi do głowy, że jeżeli masz wszystkie rzeczy, które można mieć, i uważasz, że to stanowi twoją wartość, to co się stanie, jeżeli je stracisz? Tak? To jest takie pytanie, które w dzisiejszych czasach zmian, niepewności, właściwie niejasności rzeczywistości, jak to będzie w przyszłości, że wszystko może się zdarzyć, powoduje, że tak naprawdę można nie mieć poczucia tej wartości przez to właśnie, że tak wszystko jest, rzeka płynie tych zmian. W związku z tym każdego dnia może się zdarzyć, że te rzeczy, które mamy, możemy stracić, prawda? No ale oczywiście nie namawiam do pesymizmu, mówię tylko o takiej refleksji nad życiem, bardziej na początek roku, żeby sobie zdawać sprawę tak naprawdę, co stanowi o tym, że człowiek może mieć poczucie optymalnego rozwoju, czyli takiego, który daje zdrowie i psychiczne, i fizyczne, i zdrowie społeczne.
Tak, chciałabym tylko zaznaczyć, pewnie pani profesor się ze mną zgodzi, że w posiadaniu rzeczy nie ma nic złego, tak? Że wszyscy potrzebujemy różnych rzeczy, żeby funkcjonować. No przede wszystkim, żeby żyć, potrzebujemy jedzenia, potrzebujemy wody, picia. Natomiast to, że kupimy sobie od czasu do czasu coś ładnego, że chcemy, żeby było estetycznie, to jeszcze nie jest początek jakiegoś zachowania szkodliwego, tak? To jest jakaś norma.
My nie mówimy o funkcjonowaniu w życiu. W naszym życiu jedną z czynności podstawowych świadomych jest konsumowanie, dlatego że właśnie w taki sposób zdobywamy dobra dla swojego przetrwania, rozwoju. Natomiast problem jest inny, ja chcę to podkreślić. Problem z materializmem dotyczy koncentracji na wartościach materialistycznych, które zabierają, odrzucają, odsuwają na bok te wartości, które dają nam faktyczne szczęście i spełnienie w życiu. Czyli jakie to wartości? To jest właśnie samoakceptacja, bo jeżeli ja buduję swoją wartość na tym, co posiadam, no to jeżeli to stracę, nie mam tej wartości, albo jeżeli buduję na tym, co posiadam, to muszę cały czas patrzeć, co jest ważne w danej kulturze do posiadania wartości. I tak naprawdę wiemy, że opinia jest zmienna, zatem ciągle nie mamy, nasze poczucie wartości jest labilne w zależności od tego, jaka jest moda, na jakie rzeczy. Czyli to jest ta rzecz związana z tym, że się koncentruję na budowaniu wartości kosztem tego, co mam, a nie na tym, jakie mam na przykład talenty, umiejętności, pasje, prawda? Co zrobiłem z sobą w życiu, że na przykład dzisiaj jestem jednak inną osobą niż wcześniej, w tym sensie, że rozwinąłem jakieś umiejętności, zdolności, a nawet najważniejsze cechy charakteru, jestem bardziej spokojna, cierpliwa, nie wiem, co jeszcze może być takiego właśnie. To są bardzo ważne rzeczy, których nie widać, a które powodują, ale na przykład widzę, że więcej osób wokół mnie i czuję się spokojna przy mnie, no to też są bardzo ważne rzeczy, prawda?
Absolutnie. Pani profesor, stawiamy kropkę, to będzie podsumowanie pierwszej części i za chwileczkę zajmiemy się grupą docelową, czyli nastolatkami, bo głównie na tej grupie skupiła pani swoje zainteresowania i badania w najnowszej książce Wplątani w konsumpcjonizm, podaruj nastolatkowi szczęście. Tak jest zatytułowana. Po krótkiej przerwie będziemy się zastanawiać przede wszystkim, co zrobić, żeby te dzieci nie wpadały od razu w tą wielką machinę materializmu i jak to się dzieje, że one chwytają ten haczyk i tą przynętę materializmu. Profesor Anna Maria Zawadzka, psycholożka z Uniwersytetu Gdańskiego, jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Po krótkiej przerwie kontynuujemy rozmowę.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Przypominam, że w studiu ze mną pani profesor Anna Maria Zawadzka, psycholożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Pani profesor zajmuje się od wielu lat materializmem, dobrostanem, wpływem materializmu na dobrostan bądź jego brak, bardziej chyba w tym kierunku. Pani profesor jest autorką między innymi najnowszej publikacji naukowej Wplątani w konsumpcjonizm, podaruj nastolatkowi szczęście. I w tym fragmencie naszej rozmowy będziemy rozmawiać właśnie o tej grupie, która jest bardzo labilna ze względu na rozwój mózgu, na przemiany hormonalne, na pewną podatność z różnych kierunków. Na początek pytanie, czym wyróżnia się materializm nastolatków? Czy on jest różny od materializmu dorosłych, od materializmu małych dzieci na przykład?
Zdecydowanie okres, w jakim człowiek jest, wiąże się z tym, jak ten materializm się przejawia i co może w związku z negatywnymi konsekwencjami, o jakich mówiłam wcześniej, materializmu człowieka bardziej dotyczyć w tym wieku. Nastolatki, tak jak pani redaktor powiedziała, są w specyficznym okresie czasu, bo one przechodzą z okresu dzieciństwa do okresu dorosłości. Czyli to jest taki okres, w którym wiele rzeczy może mieć znaczenie, jak będzie jednostka funkcjonować w dorosłości. Wiele spraw. I to też ma związek z tym, że jeżeli ten materializm, o którym zaraz powiem, jak on wygląda, będzie się wzmacniał w tym okresie, to może się okazać, że te wartości będą dominujące w okresie dorosłości. Czym się różni ten okres dzieciństwa do okresu nastoletniego? Bardziej charakteryzuje się tym, że dzieci uczą się zbieractwa. Dla nich ilość oznacza, szczególnie te małe, coś ważnego. Dlatego na przykład widzimy, że firmy w paskudny sposób wykorzystują to i tworzą różne formy kolekcji różnych pluszaków, innych rzeczy, żeby na przykład rodzice więcej kupili jakichś produktów. To jest właśnie to, że te dzieciaki w ten sposób realizują ten materializm. Ilość znaczy to, że to jest coś ważnego, że mam, że jestem lepszy, że na przykład konfrontuję się.
Przepraszam, dzieci jeszcze nie wiedzą, ile to kosztuje, tak? Małe o to nie pytają. To jest też ta różnica, że one po prostu chcą mieć,
nie znają znaczenia, od ceny, wartości na przykład produktu, tylko po prostu tak, bardzo dziękuję, to jest właśnie też niezwykle ważne, nie znają znaczenia pieniędzy i też nie mają poczucia do końca, co to znaczy, czym się różni człowiek biedny i bogaty. To nie ma znaczenia. Natomiast jeżeli wchodzimy do okresu nastoletniego, to wygląda to w ten sposób, że w tym okresie, co jest kluczowe, u nastolatka oprócz tych zmian biologicznych mamy też do czynienia z kształtowaniem własnej tożsamości, czyli odpowiedzi na pytanie, kim jestem, kim chcę być, jakie chcę mieć miejsce w społeczeństwie, co jest dla mnie ważne. I to wszystko oczywiście wiąże się z tym, że jakby ten materializm jest skupiony na, jeżeli patrzymy na to, co oferuje otoczenie, kultura konsumpcji, w jakiej funkcjonujemy, to ten materializm wiąże się z tym, że dzieci będą poszukiwać, nastolatki, wyrażania siebie poprzez produkty, prawda? No dlaczego tak będą poszukiwać? No nie dlatego, że one chcą, tylko dlatego, że najbardziej dostępną alternatywą, która jest wszędzie, w każdym medium i która też jest obecna w domu, to jest właśnie to, że wartość człowiekowi daje coś, co posiada marka renomowana, znana, coś, co mają celebryci, coś, co mają bogacze, prawda? To jest to, co daje wartość.
Właśnie od razu wejdę w słowo, pani profesor. Doprecyzujmy, w tej grupie wiekowej znaczenie marki czy posiadanie rzeczy markowych ma szczególne znaczenie? Czy to posiadanie rzeczy markowych jest szczególne, czy to jest niezależne od wieku?
Tu inną ma funkcję. W tym sensie, że u dorosłego bardziej ma funkcję pokazania swojego statusu, pokazania swojego bogactwa. Tu ma funkcję taką, że ja chcę pokazać tak naprawdę, kim jestem. A kim jestem? No to jest okres, kiedy widzę hipokryzję rodziców. Zaczynam rozumieć. Myślenie krytyczne zaczyna funkcjonować. I zaczynam rozumieć, że rodzice często robią rzeczy, które nie są zgodne z tym, co mówią. Czy co do mnie mówią. Na przykład kwestia, nie używaj komórki, za dużo używasz, a widzę ciągle, scrollują, siedzą, prawda?
Czyli to niekonsekwencja w przekazie.
Tak, tak, i teraz tak, jest taka rzecz, że ci rodzice, można by powiedzieć, nadal dają duże poczucie bezpieczeństwa, jeżeli są, jeżeli rozmawiają. Natomiast dziecko bardziej, taki nastolatek, idzie w kierunku swoich kolegów, którzy mają podobne problemy. Mają burzę hormonalną, mają brak zrozumienia z rodzicami, dlatego że rodzice czego innego chcą, co innego robią i szereg rzeczy jest jakby dla nich nieracjonalnych. Zresztą mają też nastolatki o wiele inny próg widzenia niebezpieczeństwa. To jest akurat grupa bardzo taka ryzykująca. Nie widzi się jeszcze jakby konsekwencji różnych rzeczy, prawda? Mamy tutaj przykład ostatni, gdzie dzieciaki w Szwajcarii na przykład nagrywały sytuację drastyczną pożaru, zamiast uciekać. Nie? To jest to, że nie widzę, że to trzeba jakby w panice inaczej się zachować. No i kwestia jest taka, że ci rodzice są ważni, natomiast ta grupa jest najważniejsza. I w związku z tym, jakie marki? Marki takie, które są preferowane, pokazywane przez nastolatków innych oraz przez te osoby, które do nastolatków się zwracają. Ci celebryci, którzy są ich przez nich lubieni. Ci, którzy są przez nich hołubieni.
Czyli tutaj myślę o youtuberach, o
tak influencerach. Jest, tak jest, bo to jest tak, że z jednej strony patrzę na innego nastolatka, z drugiej strony ten nastolatek ma jakiegoś, powiedzmy, ulubionego celebrytę, czy youtubera, czy influencera. W związku z tym my razem o tym rozmawiamy, zaczynamy widzieć jakieś rzeczy wspólne i w związku z tym to wszystko nawzajem się napędza. Czyli ten typ marek, które gdzieś funkcjonują w tej kulturze nastoletniej, w związku z tym, że mają takich ulubionych celebrytów, no i oczywiście oglądanie wspólne, bo też materializm polega na tym, dlaczego jakieś marki. Dlatego, że razem oglądają, chodzą na zakupy, to jest sposób spędzania czasu i ustalają, że coś jest dla nich ważne. Ale to przeważnie wynika właśnie z tego, co w mediach widzą, bo razem w tych mediach siedzą.
No tak, tak, ale też dom jest takim środowiskiem, w którym możemy kształtować te postawy materialistyczne bądź bardziej prospołeczne, czy niematerialistyczne, gdzie ten przekaz jest jednoznaczny i zgadza się to, co robią rodzice z tym, co mówią. Dzieci i tak muszą przejść, czy przechodzą przez ten etap identyfikacji z grupą, czyli chcą mieć te rzeczy markowe. Czy to jest na pewnym etapie rozwoju jednak nie do uniknięcia?
Problem jest zupełnie inny, bo nie ma czegoś takiego, że jest tak, że każda rodzina daje jakieś wartości i one mogą być na przykład niematerialistyczne, ale problem polega na tym, że dziecko równolegle jest w kilku światach. I te wartości rodzicielskie, one konkurują z wartościami przyjaciół i kolegów, z wartościami przede wszystkim mediów. Z naszych badań między innymi wynika, że jak myśmy brali pod uwagę wszystkie wpływy realne, to znaczy ojca, matki, materialistyczne wpływy, że ci rodzice są materialistyczni bardziej. Jak matka jest bardziej materialistyczna, ojciec, rodzeństwo, kolega czy przyjaciel, na przykład jeszcze ma warunki ekonomiczne lepsze, to co się okazało, to w przypadku tych wszystkich rzeczy nadal korzystanie z mediów odgrywało niesamowicie ważną rolę. To znaczy, że te media były czynnikiem związanym z materializmem nastolatków. Czyli nawet jeżeli rodzice mają inne wartości, to konkurencja innych, tego otoczenia innego, szczególnie
tych
mediów.
Tych innych światów, jak pani
powiedziała. Mediów, które są głównym propagatorem materializmu, no to jest zawsze tak, że to dziecko będzie włączone w te, jakby te wartości, będzie torowane, to jest nieświadome. To jest tak, że ono cały czas toruje się mu te wartości jako ważne. Nawet jak nie chce, to on jest nastawiony przez te wszystkie reklamy, przez wzorce pokazywane w filmach, animie, w różnych, powiedzmy, TikTokach, prawda? Są badania, które zarówno prowadzili redaktorzy, jak i też psychologowie zawartości mediów i różnych tych programów, które są kierowane i gier, które są kierowane do nastolatków i one są po prostu obfitujące wartościami materialistycznymi, więc to jest tak, że jak ciągle człowiek coś ogląda, bez przerwy ma z czymś do czynienia, to zaczyna uważać, że to jest ważne.
Nie? No tak, za chwilę będziemy się zastanawiać na podsumowanie naszej audycji, jak się przed tym obronić, czyli jednak odpowiedź na pytanie, czy w rodzinach, gdzie spójny jest system wartości z tym, co robią i mówią rodzice, a w rodzinach, gdzie jest ten rozdźwięk, o którym pani profesor mówiła, jednak to przejście przez ten etap jest dla tych nastolatków takie samo, tak? Czy jednak te dzieci z tych rodzin o wartościach niematerialistycznych łatwiej zrezygnują z bogactwa?
To znaczy
bogactwa,
jest wszystko, krótko. Znowu, w psychologii nie ma rzeczy prostych, wszystko jest bardziej skomplikowane. I to nie jest tak, że jak rodzice są niematerialistyczne, to w ogóle to nie będzie miało znaczenia. To tak nie jest.
Nie,
to ma znaczenie zdecydowanie.
Absolutnie jestem przekonana, że to będzie miało znaczenie. Tak? Chodzi o to, czy łatwiej będzie potem zrezygnować w dorosłym życiu, jednak przestawić się na ten niematerialistyczny świat wartości.
No więc właśnie. Kwestia jest taka, że rola rodziców polega na tym, żeby bycie w mediach i korzystanie z tej kultury konsumpcji było dyskutowane, rozważane w domu. Żeby to nie było tak, bo absolutnie nie jest tak, że jak rodzice mają jakąś hierarchię wartości, że miłość jest najważniejsza, sprawiedliwość jest na drugim miejscu, a na trzecim na przykład jest przyjaźń, to dziecko będzie miało odzwierciedlenie tych wartości. Może być zupełnie inna hierarchia, ale te wartości nadal będą, w zależności od tego, w jakim człowiek jest okresie. Bo to też od wieku zależy, jakie wartości dla nas są bardziej istotne, bo też z badań wynika, że na przykład konsumpcji ulegamy mniej wraz z wiekiem, nie? Że ludzie mniej potrzebują wraz z wiekiem, a więcej na przykład do 40 roku życia i bardziej na zakupy chodzą i bardziej tak zawsze było. Teraz oczywiście strategie marketingowe też zaczynają wchodzić w ten segment ludzi starszych, więc zobaczymy, jak będzie za jakiś czas. Natomiast tak zawsze było i tak człowiek poczuwał mniej bodźców, jak był starszy, a więcej jak był młodszy, no i konsumpcja to daje. Natomiast rodzice przede wszystkim tym, że zachowują się w jakiś sposób w domu spójny, na przykład, że nie zachwycają się wzorcami bogaczy, że pokazują na jakieś wzorce właśnie prospołeczne, że działają prospołecznie, że na przykład rozmawiają o tym, jakie mogą być konsekwencje, czego, dlaczego na przykład coś warto, a czegoś nie warto. Pytają dzieci, dlaczego na przykład ty uważasz, że to jest ważne? Powiedz mi coś więcej. Dlaczego byś chciał to mieć? Czy to jest dla ciebie ważne? Z jakiego powodu? prawda?
No bo Janek to ma.
No dobrze, ale dlaczego Janek właśnie? Dlaczego Janek tak na ciebie działa? Co takiego jest w tym sensie, żeby to była... Ja teraz mówię o takim przykładzie, bardzo ad hoc, ale chodzi o rozmawianie o tym. Jak to dzieci... One muszą być słuchane, one muszą być też w rozmowie partnerami. Żeby to nie odbywało się na zasadzie, nie masz używać komórki, nie masz używać tego i koniec, prawda?
To, to nie, nie było tym nakazowo, rzecz, zakazowe, tak?
To nie w tym rzecz, bo jak się okazuje, kontrola nadmierna i nadmierne opiekowanie się dziećmi, te dwie rzeczy też prowadzą do materializmu. To są style, które nie są jakby dobre dla braku materializmów, prawda? Natomiast właśnie rozmowy i jednak nie kontrola, a posiadanie zasad w domu. To jest niezwykle ważne. Na przykład mamy budżet. To jest niezwykle ważne, jak ten budżet domowy, bo przecież dzisiaj są dzieci też uczestnikami decyzji związanych z zakupami, nawet większych rzeczy, samochodów. I w związku z tym trzeba na przykład z nimi rozmawiać na temat budżetu domowego. Co to znaczy? Myśleć o tym, jak ten budżet i praca nad nim może kształtować u nich jakieś zachowania, które w inny sposób podchodzą do widzenia wartości pieniądza nie jako celu, a jako środka w życiu. Czyli na przykład mamy jakąś pulę pieniędzy, słuchajcie, no co teraz z nimi zrobimy? No to może tak, to będzie nasze życie. Ja tak przykładowo, bo to jest z kolei z badań interwencyjnych, to o czym mówię, które dały dobre rezultaty w obniżaniu materializmu. I tam właśnie robiono tak, że dzieci z rodzicami rozmawiały na temat tego, jak warto wydawać pieniądze w ciągu miesiąca na różne rzeczy. Na przykład mówiono o tym, że część rzeczy oczywiście się poświęca na konsumpcję w domu, na kupienie rzeczy, które no, są potrzebne, czy też czasami o któreś, też zaplanowanie tych, które trzeba kupić, bo się marzy, bo coś czasami jest ważnego, na przykład w związku z rozwojem, czy z innymi rzeczami. Druga pula to na oszczędności, bo to kształtuje samokontrolę, która jest bardzo dobrym czynnikiem związanym z myśleniem o tym, że nie można żyć na zasadzie, że wszystko musi być teraz, że też jednym z elementów przyjemności jest czekanie na coś. To czekanie daje wielką przyjemność potem w otrzymaniu czegoś.
Czyli to odraczanie gratyfikacji, tak, o którym często mówimy.
Tak. No i trzecie, bardzo ważne, to jest też myślenie o innych, którzy są w potrzebie. Żeby mieć też w tej puli tego jak gdyby budżetu zawsze jakąś pulę, która się wiąże z dzieleniem się. Co jest ciekawe, szczególnie w Polsce mamy takie wyniki, które są zatrważające, bo pokazują, po pierwsze od dawna socjologowie mówią o tym, że u nas kapitał społeczny jest niski, w związku z tym oznacza to, że to, co jest niezwykle ważne dla braku materializmu, czyli relacje społeczne i wzajemne, sąsiedzkie, właśnie taka wiara, zaufanie do siebie, wspieranie się, no to u nas poniekąd trochę kuleje, ale druga rzecz jest taka, badania Gallupa z 2021 roku, czyli zeszłoroczne, świeże, pokazują, że w Polsce tylko 5% systematycznie uczestniczy w działaniach charytatywnych czy wolontariackich. Czyli jest to o tyle no, warte uwagi, że pokazuje, że jednak bardziej skupiamy się na sobie, na tak zwanym własnym jakimś tam otoczeniu tylko i wyłącznie, co też może skupiać nas bardziej na tym, żeby kupujemy bardziej, chcemy mieć pieniądze, dlatego że nie oczekujemy, że możemy otrzymać coś dobrego od innych, a z kolei dobroczynność w wielu badaniach okazuje się czynnikiem niezwykle ważnym w budowaniu dobrostanu społecznego. I dobroczynność jest czymś, co nie idzie w parze z materializmem.
Czyli my powinniśmy się jednak cofnąć trochę z kultury indywidualistycznej, w której tkwimy i do której dążymy, do kultury kolektywistycznej, tak?
Nie, ja bym nie powiedziała kolektywistycznej, bo kolektywistyczna też ma materializm.
No tak,
wspólnotowej. Kolektywistyczna też ma materializm, tylko z innego powodu, bo tam muszę być tak jak inni. Więc dlatego. Wspólnotowa kultura. Wrócenie do wspólnot.
Pani profesor, oczywiście temat dopiero dotknęłyśmy, a niestety nie mamy już więcej czasu. Na zakończenie pytanie, czy odwrócenie tego trendu, wyplątanie, cytując i parafrazując tytuł pani książki, nastolatków z konsumpcjonizmu to jest mission impossible, czy pani profesor ma więcej optymizmu w sobie?
Zawsze jest nadzieja. I nadzieję tą widzę w tym, że będą media starały się wprowadzać programy i też w ramach tworzenia różnych gier, z których dzieci korzystają, takie, które będą wspierać zachowania prospołeczne, zachowania wspólnotowe, kooperacje między dziećmi i w ten sposób będą budować bardziej nastawienie na rozwój umiejętności społecznych, które, ponieważ dobrostan zależy od tych umiejętności, od głębokości, od i będą budować po prostu właśnie relacje, będą przyczyniać się do relacji. Jak będą relacje i będą dzieci czuły się zaopiekowane emocjonalnie, niesamotne, w relacjach prawdziwych. Bo to nie chodzi o to, jak tworzy na przykład bot, że się rozmawia i to jest nierealna osoba. W relacjach prawdziwych, że będzie to skłaniać ich do relacji, też budowania wspólnot różnych, czy to w szkołach, na przykład zespołowości, klasy jako zespołu, gdzie razem współpracują, aby mieć lepsze zachowanie i oceny. Jest cała masa takich przykładów, polecam w książce przeczytać. No to myślę, że jeżeli będziemy te rzeczy robić, wspierać wspólnotowość, wspierać umiejętności społeczne u nastolatków wspólnie, jako społeczeństwo, jako dorośli, to jest nadzieja, że nastolatki będą bardziej zdrowe. Jak będą bardziej zdrowe nastolatki, to w przyszłości będą bardziej zdrowi dorośli.
W takim razie pytanie mieć czy być pozostawiamy otwarte. A kto z Państwa ma niedosyt, to proponuję książkę autorstwa pani profesor Anny Marii Zawadzkiej. Wplątani w konsumpcjonizm, podaruj nastolatkowi szczęście. Wystarczy do mnie napisać i.demska@radiogdańsk.pl. Pani profesor, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dobrego, szczęśliwego roku.
Ja również się do tych życzeń dołączam, a naszym gościem była pani profesor Anna Maria Zawadzka z Uniwersytetu Gdańskiego. Pani profesor od wielu lat zajmuje się materializmem, konsumpcjonizmem, wartościami, wpływu materializmu na nasz dobrostan, bądź jak powiedziałyśmy, jego brak. Jacek Puchalski nam program zrealizował. Iwona Demska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.